Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witamy panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, początek roku to też jakby taka okoliczność, ale też myślę, że potrzeba spojrzenia w przyszłość na ten rok, który przed nami, który się rozpoczyna, i chcieliśmy to uczynić razem z panem profesorem w kontekście polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o działalność polskiego rządu, w ogóle polskiego państwa. Jakie akcenty widzimy, słyszymy z zapowiedzi, że już jutro wizyta pana premiera, spotkanie z władzami Węgier, za kilka dni spotkanie też nie mniej istotne, myślę, że nawet bardziej istotne, na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale dotyczącej oczywiście spraw związanych z artykułem 7, który został uruchomiony, spotkanie z władzami, z osobami odpowiedzialnymi. I takie pytanie też do pana profesora o to, polskiej polityki zagranicznej powinny być wyeksponowane, powinny być na pierwszym miejscu. O co Polska powinna w tej polityce zagranicznej przede wszystkim powalczyć w tym 2018 roku?
Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a także jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Jest bardzo aktywna również w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I problemy, które zdają się piętrzyć na początku tego roku, należy lokować w instytucjach unijnych, gdyż, jak ojciec wspomniał, przed świętami Bożego Narodzenia Komisja Europejska, konkretnie pan Frans Timmermans, zdecydował o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 traktatów, czyli stwierdzenie przez Radę, bo to poddaje Radzie Europejskiej, ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii. I ten artykuł nazywany jest w żargonie unijnym opcją atomową. W tej chwili uruchamiany jest artykuł 7 punkt 1, natomiast po przejściu do punktu 2 groziłyby Polsce bądź też innemu krajowi, który zostanie objęty tym artykułem, sankcje, między innymi zawieszenia prawa głosu w Radzie. Ale nikt się do tej pory, mówiąc kolokwialnie, nie wyrywał do wprowadzenia tego artykułu w życie. Przypomnę, że główni decydenci, politycy Unii Europejskiej, zarówno pan Jean-Claude Juncker, jak i pan przewodniczący Rady Donald Tusk, a nawet pan Timmermans, stwierdzili, że nie widzą finalnie możliwości wprowadzenia w życie tego traktatu, że przypomnę tylko wypowiedź pana Junckera sprzed około 2 miesięcy, kiedy twierdził, że zapowiedź innych krajów, że zablokują, a tak na przykład stwierdziły Węgry w przypadku Polski, artykuł 7 a priori faktycznie anuluje ten artykuł. Jak sądzę, temat ten zostanie podjęty przez pana premiera Mateusza Morawieckiego w rozmowie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który już publicznie w mediach zapowiedział, że Węgry będą stanowić przeszkodę, blokadę nie do przejścia dla urzędników unijnych. Ale jak zapowiadał pan premier, rozmowy nie będą się tylko koncentrować na tych akcjach defensywnych, ale na pozytywnym spojrzeniu w przyszłość. I jak zapowiadał pan premier Morawiecki, będzie chciał rozmawiać o Trójmorzu, czyli współpracy 12 krajów tego regionu z także ze Stanami Zjednoczonymi, bo przypomnę, że na ostatnim szczycie warszawskim Trójmorza był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który mocno wsparł tę inicjatywę, a tutaj idzie przede wszystkim o energetykę gazową, transport, Via Carpatia, także gospodarkę, komunikację cyfrową i tak dalej, ale oczywiście, jak rozumiem, będzie też rozmowa na temat wspólnej kooperacji w ramach Unii Europejskiej, która sprowadza się do zablokowania artykułu 7 traktatów. No ale także nie zapominajmy, że przed nami jest nowa perspektywa finansowa unijna od 2020 roku, no a także niezałatwiona cały czas sprawa polityki migracyjnej. Jak wspomniał ojciec, Będzie też drugie spotkanie z Jean-Claude'em Junckerem. Ojciec stwierdził tu, że być może ważniejsze. To się dopiero okaże, gdyż Jean-Claude Juncker jest, no, nazwałbym to politykiem dosyć chwiejnym w tym momencie. Wydaje oświadczenia, czy udziela wywiadów do prasy, które później jego rzecznik Chinas prostuje. Gdy był u nas na grupie pół roku temu, myślę o grupie europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim, to mówił, że nie ma zwolenników wielu, aby wprowadzać artykuł 7, aby karać Polskę. W tej chwili nie wiadomo, jakie zajmie stanowisko i sądzę, że to spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim może być bardzo ważne, chociaż nie spodziewam się, żeby to spotkanie było kluczowe. W tle oczywiście jest Brexit. W tym roku Wielka Brytania powinna wynegocjować warunki wyjścia z Unii Europejskiej, a akt ten ma dokonać się w pierwszej połowie przyszłego roku, jeśli terminy zostaną zachowane. Ale tutaj, jeśli ojciec pyta też o pewną wrażliwość polskiego rządu na politykę europejską przede wszystkim, bo z Unią Europejską nasze społeczeństwo wiązało i wiąże jeszcze pewne nadzieje, to trzeba jednak zwrócić uwagę na turbulencje polityczne w dwóch najważniejszych krajach Unii Europejskiej, we Francji, pan Emmanuel Macron, i w Niemczech, gdzie jest pani Angela Merkel, która do dzisiaj nie może stworzyć koalicyjnego rządu, a w chwili obecnej przygotowywane są rozmowy koalicyjne z SPD, na czele której stoi Martin Schulz, i on moim zdaniem więcej zajmuje się przyszłością Unii Europejskiej niż negocjacjami z CDU-CSU, a precyzyjnie rzecz ujmując, ten wątek wplata w rozmowy koalicyjne i twierdzi, że trzeba stworzyć Stany Zjednoczone Europy. Podaje nawet datę, mianowicie 2025 rok. Odpowiada mu szef Bundestagu Schäuble, że nie zgadza się z tą opinią, ale w sukurs idzie mu z kolei były przewodniczący Zielonych w Parlamencie Europejskim Daniel Cohn-Bendit, który już bez ogródek w jednym z wywiadów niedawnych stwierdza, że niebawem dojdzie do rozstania innych krajów z Unią Europejską i wymienia tu Polskę, Węgry i Czechy. Jeśli ten polityk mówi bez ogródek, w taki sposób, a przypomnę, że jest on członkiem grupy Spinellego, bardzo ważnej grupy, która ma wpływ bezpośredni na politykę Unii Europejskiej, to znaczy, że takie warianty w tej chwili są rozpatrywane i na to powinien być szczególnie wyczulony polski rząd w zakresie polityki zagranicznej, którą prowadzi.
Panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym TVP Info wczoraj powiedział, że polski rząd chce umacniać, i to jest zadanie, umacnianie relacji i dialogu z Unią Europejską, a także z Europą Zachodnią. Natomiast tutaj znowu pojawia się gdzieś tam w tle problem uchodźców, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, nielegalnych imigrantów. Stanowisko też podkreślił i jakby powtórzył poprzedniego rządu, poprzedniej pani premier Beaty Szydło. Nie zmieniło się. Jak my możemy też spoglądać na przyszłość w kontekście nacisków, czy spodziewanych nacisków, by Polska to stanowisko zmieniła?
Tak jak ojciec zacytował słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który chce utrzymywać dobre relacje z Unią Europejską i wielu z tą diagnozą i z tymi chęciami się zgadza, to trzeba jednak zastrzec, że do tanga trzeba dwojga. To, że Polska jest chętna i gotowa do kooperacji, nie znaczy, że urzędnicy i politycy Unii Europejskiej chcą z taką Polską, z takim rządem dalej współpracować. Wiele jest wypowiedzi wskazujących na to, że polski rząd, czy to pod wodzą pani premier Beaty Szydło, czy też premiera Mateusza Morawieckiego, po prostu w Unii Europejskiej się nie podoba i wielu ekspertów, także zagranicznych, formułuje stanowisko, że podjęte kroki w tej chwili polityczne Komisji Europejskiej zmierzają do tego, aby zmienić w Polsce rząd. Jeśli Unia Europejska zmieni swoje stanowisko, czy się otworzy na argumentację polskich polityków, to do tej kolaboracji, bo to słowo jest bardzo modne i lubiane w Unii Europejskiej, dojdzie. Jeśli nie, to zacznie się wypychanie Polski i innych krajów z Unii Europejskiej. O tym mówił także Wolfgang Schäuble, przywoływany przeze mnie przed chwilą, który neguje tej koncepcji socjaldemokratycznej czy zielonych i mówi, że nie można stawiać tezy, że państwa, które nie przyłączają się do tej koncepcji socjaldemokratycznej wizji Unii Europejskiej, to trzeba zrobić im, jak on mówi, wypad z Unii Europejskiej. I twierdzi, że to jest, delikatnie rzecz ujmując, uproszczenie. Wobec tego te stanowiska będą się ucierały i bardzo ważnym jest, jaką grę dyplomatyczną podejmie polski rząd, ale także polscy politycy, gdyż zaznaczyć trzeba dobitnie, nie wystarczy mieć racji. Nie wystarczy mieć racji, trzeba umieć odpowiednio stosować argumenty, przedstawiać je, czyli krótko mówiąc prowadzić grę dyplomatyczną na różnych poziomach, czy to na poziomie premiera, ministra spraw zagranicznych, czy też na poziomie Komisji Europejskiej, a także w Parlamencie Europejskim, sięgając również do posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy mają swoje kontakty, którzy mogą wpłynąć nie tylko na kolegów polityków, ale także mogą opublikować czy dać wywiad w gazecie w innym kraju, jak chociażby to się dzieje już w Chorwacji, w Czechach, ale także w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, i wpływać także na opinię publiczną, która zmobilizuje również swoich polityków. Instrumentów jest wiele, idzie tylko o to, aby nie popełniać błędów taktycznych, a takie niestety w poprzednim roku się zdarzyły.
A zatem z taką ciekawością spoglądamy na to, co będzie działo się w tym roku, dopiero co rozpoczętym. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i pozdrawiam pana profesora.
Dziękuję bardzo ojcu i pozdrawiam zarówno ojca, jak i wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiając, życząc wszystkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego na nowy 2018 rok. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.